wyjątkowe i barwne. Nie zawsze znane i popularne. Muzyczne pejzaże.
Tomasz Goska, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji Muzyczne Pejzaże, ale i nie tylko. Dzisiaj troszeczkę inaczej niż zwykle, troszeczkę inaczej, ponieważ ta audycja, którą tutaj słyszymy, słyszymy ją zarówno na antenie Radia Podlasie, jak również jest dostępna na portalu filmmusic.pl, a właśnie dlatego, iż tworzona jest przez redaktorów filmmusic.pl, bo mam dzisiaj w studiu, mogę tak powiedzieć, wyjątkowego gościa, który pofatygował się tutaj aż z Wrocławia, A jest nim
Tomek Ludwart, który przychodzi z Wrocławia.
Fascynuje się muzyką filmową, tak jak ja. Powiedz może co nieco o tej fascynacji. To nie jest takie typowe zainteresowanie, które przejawia, nie wiem, co druga, trzecia napotkana gdzieś osoba, nie? Jak to się u ciebie zaczęło i co właściwie takiego ciekawego widzisz w tej muzyce filmowej?
No na pewno jest to nisza, nie ma nas tak dużo, a jak sobie tak teraz pomyślę, to zaczęło się to, no to już będzie 15 lat chyba, można powiedzieć połowę mojego życia. Jak byłem jeszcze bardzo młody i nie ukrywam, że początki nie były zbyt oryginalne, bo jakby ta muzyka filmowa wczepiła się we mnie, chyba razem z Twierdzą. To też wyszło dosyć niespodziewanie, ponieważ mój sąsiad GFG kiedyś, coś tam od słowa do słowa, pożyczył mi parę płyt. I to były płyty z muzyką filmową. Nie pamiętam dokładnie całego zestawu, bo tam były 4 czy 5 krążków, ale był tam na pewno Meet Joe Black, Thomasa Newmana, było Podwójne życie Weroniki, Zbigniewa Preissnera i jakoś od tej płyty, od jednej do drugiej, do trzeciej ta ciekawość we mnie rosła. No i potem już została chyba tylko sama muzyka filmowa.
To taki, można powiedzieć, jakościowy przeskok od Twierdzy do Thomasa Newmana,
tak.
Do takich ścieżek, można powiedzieć, no nie bójmy się tego określenia, ambitnych, wymagających. I chyba troszeczkę na tym, boję się powiedzieć, poprzestałeś, ale skupiłeś się właśnie na tego typu ścieżkach. Bardzo często, jeżeli recenzujesz jakieś prace, to są prace, no takie potrafiące zaciekawić czymś innym niż to, co właściwie ten taki główny nurt może zaoferować. Czy to jest tak jakby twoja dewiza działalności na filmmusic.pl?
Chyba nie określiłbym tego jako dewizę. Bardziej ekscytuje mnie taki pierwiastek odkrycia czegoś. I to chyba nie jest tak, że jakby zabiegam też o miano kogoś, kto tam próbuje wyciągnąć jakieś takie kąski czy ścieżki, o których nikt oprócz producentów i kompozytora jakby nie słyszał. Ale gdzieś to jakoś to się pojawia poza kontrolą, nie ma tutaj jakiegoś wyrachowania. Tak trafiają do mnie te ścieżki i jakby to sprawia mi też dosyć taką dużą przyjemność, kiedy mogę opisać muzykę, którą a nuż ktoś naprawdę polubi i okaże się to jakby dla niego czymś interesującym.
I to jest dosyć fajne, drodzy Państwo, troszeczkę uzupełniamy się na tym portalu. Ja dosyć często piszę o tych mainstreamowych, o tych takich głośnych produkcjach. Jak widać, inni redaktorzy starają się gdzieś tą niszę też uzupełniać, dając taki pełny obraz tego, czym jest muzyka filmowa. No właśnie, czym jest muzyka filmowa? Za chwilę porozmawiamy o tym, czym była muzyka filmowa w minionym półroczu. Czy ten gatunek wzbogacił się o jakąś historyczną pracę, czy może był to taki zwykły rok, pełen zwykłych ścieżek dźwiękowych, bardzo dobrze, albo przynajmniej dostatecznie odnajdujących się w filmie, ale na płycie. O tym też sobie za chwilę porozmawiamy. Okej, to zacznijmy może od początku roku. Znaczy, no nie chciałbym, żeby to nasze podsumowanie tego półrocza wyglądało jak, powiedzmy, wymienianie poszczególnych tytułów i mówienie, czy no dobra, to było dobre, to było złe, to było fajne, fajnie się odnalazło w filmie, ale na soundtracku już w ogóle tak byle jak. Zwróćmy może uwagę na to, co nas najbardziej zaintrygowało. Może niekoniecznie w takim sensie, że wow, ale to fajne było, ale może nawet rozczarowanie. Nastawialiśmy się na jakąś fajną muzykę, okazało się, że nie była taka. I co ciekawego, ewentualnie co intrygującego, ty Tomku usłyszałeś w styczniu. Sięgasz pamięcią do tego miesiąca i co widzisz?
Jeżeli chodzi o styczeń, to na pewno tutaj to była polska premiera i tylko ta muzyka jakby przeniknęła do odbiorców, ale już wcześniej to było to Darkest Hour, które też miałem zresztą przyjemność recenzować na łamach filmmusic.pl i to jest dla mnie absolutny hit, nie tylko jeśli chodzi o ostatnie 6 miesięcy, ale też o samą twórczość Dario Marianelliego, który no, po jakimś takim okresie
letargu,
żeby nie powiedzieć impasu, jakby wspiął się tutaj na wyżyny i doskoczył do tego swojego poziomu, który jeszcze kilka lat temu prezentował od ścieżki do ścieżki. To też pewnie zasługa tego, że trafił w swój jakby ulubiony gatunek, czyli tą historię Wielkiej Brytanii, ale też powrócił do współpracy z Johnem Wrightem, czyli ze swoim współpracownikiem, z reżyserem, do którego komponował najlepsze ścieżki i od Dumy i Uprzedzenie, poprzez też Annę Kareninę, która też była kilka lat temu.
Ale powiem ci szczerze, że widać na przykład, słychać przede wszystkim tę dużą dozę inspiracji przepływającą właśnie przez tą ścieżkę. Ja osobiście nie należę do jakichś wielkich fanów Marianelliego, ale właśnie te prace pisane dla Wrighta to są akurat te ścieżki, do których powracam najczęściej i właśnie Darkest Hour też właśnie dla mnie było taką pracą, która przywróciła wiarę w tego kompozytora, w szczególności przed angażem do Bumblebee. No tutaj jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, ale mając jakieś miejsce, pole do inspiracji, może coś z tego ciekawego wyjść. No Darkest Hour jest troszeczkę innym gatunkowo filmem. Mnie w szczególności zauroczyły ostatnie utwory, które można było wysłuchać na soundtracku. Filmu nie obejrzałem do tej pory, nie miałem okazji. Ale soundtrack dosyć często jest u mnie w playliście katowany, brzydko mówiąc. I to jest jedna z mocniejszych pozycji stycznia, jeżeli mówimy teraz o premierach polskich.
Zwłaszcza, że tutaj zarówno Joe Wright, jak i Dario Marianelli doszli razem do tego etapu, kiedy nie muszą nadzorować tych prac po stronie kompozytora, ponieważ już nawet w kilku wywiadach Marianelli mówił, że czuje się tak swobodnie na planie czy w filmach Wrighta, że czują się jako artyści i to jest ten jeden już ze słynnych tych duetów, które gdzieś tam jakby się kształtowały przez te dziesięciolecia, czy nawet niedawnych latach, gdzie ta jakość jest poparta może nie przyjaźnią, ale solidną współpracą.
jakość. Na pewno o jakości możemy powiedzieć w kontekście ścieżki dźwiękowej do All the Money in the World Daniela Pembertona. Jest to również jedna z jego lepszych prac ostatnich lat. W ogóle Daniel Pemberton bardzo mocno ostatnio wchodzi w ten świat muzyki filmowej, tego mainstreamu. Coraz więcej angaży ciekawych dosyć spływa na jego barki.
Ciekawych i jednocześnie odbiegających od siebie stylistycznie. Bo
tak, to też trzeba zaznaczyć.
Dosyć się dobrze porusza w różnych klimatach, nazywajmy to. Czy tutaj właśnie do Ridleya Scotta, czy też wcześniej do Molly's Game. Czy do Króla Artura, który przecież komponował w ubiegłym roku i która to ścieżka jest, jest świetna, nie ukrywajmy, jest bardzo fajna, też często ją jakby pojawia się gdzieś tam na listach, można ją usłyszeć gdzieś poza tylko tym świadkiem zamkniętym muzyki filmowej i sam Pemberton ma przed sobą, wydaje mi się, dosyć jeszcze ciekawą drogę i zobaczymy, co w niedalekiej przyszłości przyjdzie mu komponować.
Tak, powiedzmy, to jest brytyjski kompozytor, który no tak na dobrą sprawę w szerokim świecie muzyki filmowej zaistniał raptem kilka lat temu. W styczniu mogliśmy jeszcze usłyszeć ścieżkę dźwiękową do filmu Molly's Game, tego kompozytora. Może nie tak spektakularna w treści jak All the Money in the World, bardziej bazująca na jego takim skocznym, rytmicznym sposobie, jazzowo-funkującym sposobie właśnie prezentacji tej muzyki.
A propos tej prezentacji muzyki, do tylko ci wtrącę, widać, że on czerpie z tego komponowania wielką przyjemność, bo nawet dla Króla Artura dopuszczał się takich bardzo ryzykownych zagrywek, powiedziałbym, że są sceny w tym filmie, kiedy występuje imitacja głosu takiego, jak ktoś biega i ciężko oddycha i to się właśnie fajnie wplata z kompozycją i to Pemberton robił sam. Sam jakby nagrywał ten przyspieszony oddech, wcześniej się odpowiednio męczył, potem dokładał to do kompozycji i jakiś taki udziwniony, ale ciekawy sposób
wyrażał właśnie.
Tak.
Daniel Pemberton poszukuje brzmienia, poszukuje nowych rozwiązań. Z drugiej strony mamy kompozytorów z importu, takich jak Rogue Banos, którzy nie do końca potrafią się odnaleźć w takim stopniu jak Daniel Pemberton w tym hollywoodzkim mainstreamie, tworząc ścieżki dźwiękowe takie jak The Commuter,
tak.
Pasażer. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to zła praca, naprawdę, to jest bardzo dobra praca, która świetnie się odnajduje w filmie, ma swoje walory estetyczne, ale stylistycznie to już nie jest ten Rogue Banos, który kiedyś czarował swoimi pracami w rdzennej Hiszpanii, z której pochodził, to już jest człowiek, który został uformowany przez tamtejszy mainstream, przez amerykańską właśnie taką maszynkę do mielenia talentów, do tworzenia ludzi, którzy na poczekaniu właściwie z miejsca tworzą jakieś prace. I ten commuter, pasażer, ma swoje mocne strony, od strony takiej tematyczno-melodycznej, funkcjonalnej, ale, no właśnie to ale pozostaje zawsze.
Tak, Banos nie jest pierwszym kompozytorem, który jakby zapomina o swoim stylu, zapomina o tym, co było jego kartą przetargową na tym nowym rynku, jakieś kilka lat temu, i no, idzie trochę pod dyktando. pamiętam, że byli kompozytorzy, którzy opierali się wchodzenia w Hollywood, skomercjonalizowany jednak świat filmu, na przykład Navarrete, który też zniknął na pewnym etapie po doskonałych jakichś to była...
Labirynt Fauna?
Labirynt Fauna, tak. Później też miał, coś próbował, coś komponował, ale nie przełożyło się to na jakość.
I myślę, że to samo można powiedzieć o kompozytorze, z którym ostatnio się właściwie pożegnaliśmy, Jóhann Jóhannsson, islandzki kompozytor, wielki talent, człowiek, który wiele ciekawych, dla niektórych można powiedzieć, że obrazoburczych form wprowadził do muzyki filmowej, który znany jest z wielu prac, takich jak Sicario, Arrival, także z odrzuconej ścieżki dźwiękowej do Blade Runnera. I tutaj właśnie zaczęła się cała ta chucpa związana z niepotrafieniem odnalezienia się tego kompozytora w tej branży. Okazało się, że ponad ulegliwość, ponad właśnie to, co właściwie powinien kompozytor muzyki filmowej, czyli spełniać pewne założenia, pewne kryteria, wymogi producentów, reżysera, on nie do końca potrafił się z tym pogodzić. Efektem tego była seria zwolnień ze stanowiska kompozytora i zamknięcie w niszy, która na chwilę przed jego śmiercią i później zaczęła powoli wypływać. Między innymi film Mercy, także film Maria Magdalena. Te prace, które nie są tym oczekiwanym kolejnym krokiem po tym kompozytorze, czyli wielkimi angażami, wielkimi produkcjami, tylko zapchnięciem do tej niszy. Czy słusznie? Jak ci się wydaje, Tomku, czy ten kompozytor miał jeszcze szansę zaistnieć w mainstreamie? Czy może po prostu to była równia pochyła i odwrót od amerykańskiego rynku?
Wydaje mi się, że miał szansę. Często widzimy, że kompozytorzy potrafią nie skomponować nic zasługującego na uwagę przez lata, a jakby no ten szereg takich porażek w przypadku Johansena na pewno był dla niego ciosem i już to było słychać po Mercy czy po Marii Magdalenie, które te ścieżki nie były, może bazowały bardzo na tym, co już można było na pewnym etapie twórczości Johansena usłyszeć. Także jakby te pomysły może niekoniecznie przychodziły już tak łatwo do głowy jak kiedyś, ale artysta tego kalibru wdarł się do muzyki filmowej z hukiem i na pewno zawstydził jakością i klasą swoich prac niejednych kompozytorów też swojego pokolenia. Miał na pewno jeszcze coś do powiedzenia.
Ja myślę, że właśnie ten problem takiego odnalezienia się w branży, w szczególności w tym kinie mainstreamowym, dotyka wielu kompozytorów, nie tylko właśnie Johansson był tym, który nie potrafił się do końca w tym odnaleźć. Tutaj uwaga kieruje się również do naszego rodzimego kompozytora, Jana Pekaczmarka, który po otrzymaniu Oscara zaczął powoli znikać z naszego rynku. Wiadomo, zajął się działalnością filantropijną, troszeczkę uwagi przekierował w innym kierunku. Kompozycje indywidualne, mniejsze jakieś projekty.
Kierunku festiwalowym.
Tak, kierunek festiwalowy, później powrót do kina z dużym oporem i ostatnia jego ścieżka, którą komponował właśnie w tym roku, Paweł Apostoł Chrystusa. Co można powiedzieć o tej pracy? Czy to jest wielki comeback Kaczmarka? Czy też może kolejne odcinanie kuponów?
Powiedziałbym, że nie jest to wielki comeback Kaczmarka, bo z całej ścieżki uwagę moim zdaniem przekuwa tylko temat przewodni, który jest charakterystyczny dla tego kompozytora, jest lekki, jest przejmujący, fajnie się go słucha, natomiast cała ścieżka słychać, że nie ma przełomu, ale z drugiej strony fajnie jest słyszeć, że jeszcze ten potencjał jest i może ten głód komponowania nie ucichł u naszego zdobywcy Oscara.
Tak, tutaj mówimy przede wszystkim o doświadczeniu płytowym. W filmie trochę inaczej to się prezentuje, no, ta muzyka odnajduje się, ma swoje przełożenie na szeroko pojętą jakość, ale oczywiście trzymamy kciuki za naszego polskiego kompozytora, który, miejmy nadzieję, jeszcze ostatniego słowa w amerykańskiej kinematografii nie powiedział. I jeszcze sporo ciekawych angaży będzie przed nim.
Thank you.
Ale skoro mówimy o wybijaniu się i odnajdywaniu w szerokim Hollywoodzie kompozytorów, którzy tak jakby wyrastają z niszy, to chyba grzechem będzie nie wspomnieć o takiej osobie jak Ludwig Göransson, który jeszcze 3-4 lata temu był nikomu nieznany. Powiedzmy sobie to szczerze, jego kariera wiąże się bezpośrednio z karierą reżysera, który tworzył takie filmy jak Czarna Pantera i takich filmów jak Creed. W tych obrazach ten kompozytor udowodnił, że ma wiele ciekawego do zaoferowania współczesnej muzyce filmowej, przede wszystkim ze strony stylistycznej. Jest dosyć oryginalnym twórcą.
Też tak mi się wydaje, bo zarówno Creed i Pantera od pierwszych sekund witają nas mocarną tematyką, dobrą do słuchania. Widać, że Göransson chodzi z czymś swoim, z czymś nowym. Nie chce jakby dotykać tej materii, którą wszyscy dobrze znamy, tylko podobnie jak Pemberton oferuje coś od siebie. I tak jak moim zdaniem Creed był świetny, zarówno w filmie, jak i na płycie, wszystkie te takie wstawki, te takie lekkie wokalizy, te instrumentalia, to było bardzo fajne, tak dla Pantery ten temat jest, moim zdaniem jest doskonały, co jest śmieszne, bo w Avengers Infinity War, kiedy byłem na seansie, to jakby tapeta Silvestriego, którą przykrył na ten film, bombastyczna, ucieka uwadze widza, kiedy pojawia się temat Göranssona.
Od razu wszyscy na to zwracają uwagę,
bo jest ten moment, kiedy przechodzą właśnie do scenerii z Czarnej Pantery i wchodzi temat Göranssona, który gdzieś tam się zderza z tym Sylwestrim i widać, że może nie tyle różnice jakości, bo ciężko tutaj posądzać Sylwestriego o brak warsztatu, no to by było grzechem, ale widać, jest taki delikatny uśmiech na twarzy się pojawia, że ach, proszę bardzo.
Coś się dzieje, tak. Coś fajnego, nie? Skoro już jesteśmy przy ścieżce dźwiękowej do Infinity War, Silvestri, angaż, który został ogłoszony już 2 lata przed premierą tego filmu, mnóstwo czasu na realizację, mnóstwo czasu na dopięcie tematyczne tego widowiska, nie bójmy się tego powiedzieć, tak. Wielkiego widowiska i efekt końcowy, który można porównać, no dobrze, jest, działa, funkcjonuje. Film niesie się na tej muzyce, która sobie w tle tworzy jakiś klimat, bazę rytmiczną,
tak.
Bazę tematyczną, która jest dosyć biedna. Zaznaczmy to sobie szczerze, Alan Silvestri nie wysilił się przy tym filmie. Co właściwie się stało? Czemu ta muzyka jest taka sobie, powiedzmy to?
Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie nie jest takie proste, ale patrząc na to z drugiej strony, jeżeli przesłuchamy Ready Player One, gdzie też Spielberg zastąpił Johna Williamsa nowym kompozytorem, co zawsze wiąże się ze wzburzeniem w branży. Coś, co miało ciągłość, coś, co było przez dekady standardem jakby dla tego reżysera. Kompozytor został zastąpiony i odbyło się namaszczenie na Silvestriego. Może nie tak wielkie namaszczenie jak John Powell, który tam później wskoczył do sagi, ale tu też były wielkie oczekiwania. A kiedy słuchamy Ready Player One, to mamy, wydaje mi się, że zbyt dużo prześwitów do zarówno powrotu do przyszłości i po prostu takiego starego Silvestriego, który gdzieś kiedyś nas czarował i teraz próbuje zrobić to samo, z różnym skutkiem. I to samo się dzieje w Infinity War. Powiedzmy sobie szczerze, jakby uniwersum Avengersów nie jest najlepsze muzycznie. Jakby nigdy nie było. I Silvestri może z jednej strony nie miał z czego czerpać, patrząc na poprzednie części, które też moim zdaniem były miałkie i jednocześnie nie miał na co patrzeć, ale musiał dołożyć coś swojego. I to może go trochę zbyt przyhamowało, i w rezultacie zaserwował nam taką tapetę, ciężką, mroczną tapetę, która w filmie jakby dobrze określa ten klimat spustoszenia, ten klimat, że za sekundę ziemia po prostu zniknie, będzie totalna katastrofa i te ciężkie, takie przytłaczające tonacje od Silvestriego brzmią dobrze w filmie, ale tam są też inne rzeczy, które zwracają naszą uwagę. Natomiast na albumie tego obrazu już nie ma. Trzeba być osobą bardzo dzielną, żeby przejść przez to też nie najlżejsze wydanie i nie najkrótsze.
Ja myślę, że warto tutaj, a propos jeszcze ścieżki dźwiękowej do Infinity War, zaznaczyć, że no, tych potencjalnych źródeł tematycznych, punktów odwołań, było bardzo dużo. Można było z tego skorzystać, ale mi się wydaje, że chęć pogodzenia tego wszystkiego, zebrania do przysłowiowej kupy całego uniwersum Marvela w ramach jednego filmu, stworzyłoby taki stylistyczny miszmasz, który nie do końca odpowiadałby potrzebom tego filmu.
Tak.
Odejście w ilustrowanie, w taką typowo funkcjonalną muzykę z tematem, który został stworzony wcześniej na potrzeby właśnie pierwszych Avengersów, to jest takie trochę kuriozum moim zdaniem, skoro został później napisany drugi temat, który jest przypisany nowym Avengersom, to czemu powracamy do tego starego? No ale dobrze, to jest decyzja kompozytora, która pewnie została uzgodniona z reżyserami i taki obraz mamy. Ale właśnie ten taki szorstki wizerunek ścieżki dźwiękowej może wypływać właśnie z takiego asekuracyjnego podejścia do tej muzyki, do roli tej muzyki.
Tak, bo też musimy sobie uświadomić, że co też pokazuje kilka blockbusterów z tego roku, a było już ich kilka, że muzyka niekoniecznie jest, nie stoi w centrum uwagi przy doborze jakby osób odpowiedzialnych za film. I nie chce się wykorzystać potencjału ścieżki, jaką film oferuje.
Tak, tak, tym bardziej, że ilość rzeczy, która się dzieje na ekranie, łącznie z efektami dźwiękowymi, z tym wszystkim, co wypełnia właśnie tą sferę audytywną, nie daje dużej możliwości do rozwinięcia skrzydeł.
Tak,
aczkolwiek no, żal tego jakiegoś tematu jednego, który by scalał.
Na pewno byłoby tę całą ciekawie, historię. Ciekawie byłoby usłyszeć, jak Silvestri na przykład radzi sobie z Thorem Tylera. Albo jak sobie radzi z innymi też.
Ze Strange'em na przykład.
Na przykład. Na przykład. I jak troszeczkę czerpie i pokazuje, że to jest jednak Alan Silvestri, a nie jakiś inny, nikomu nieznany kompozytor.
Yeah.
wspomniałeś wcześniej dosyć słusznie o Ready Player One, że to jest taki sentymentalny powrót do przeszłości. Zresztą tak jak film, takie sentymentalne spojrzenie wstecz. Więc to wydaje mi się, że Sylwestriemu wygodniej jest wejść, cofnąć się w czasie, wejść do tego, co kiedyś skomponował i w tą stylistykę, bo to nie angażuje intelektualnie tak, jak powinien angażować taki Infinite War. Z drugiej strony boję się trochę o to, że Alan Silvestri może już po prostu zamknął się na tą sferę takiego kreatywnego spoglądania na współczesne kino.
To się też dzieje trochę z Jamesem Newtonem Howardem w ostatnim czasie.
Tak, to też można powiedzieć o tym kompozytorze w kontekście jego ostatnich prac, która ma swoje momenty, ma swoje takie ciekawe fragmenty, warte uwagi. Ale Ready Player One to jest ścieżka fajna, skoczna, naprawdę łatwo wpadająca w ucho, w przeciwieństwie do Infinity War. Fajna do posłuchania na
płycie.
To jest
takie fajne słuchowisko.
Tak, fajne słuchowisko, ale czy coś za tym stoi? No tutaj nie byłbym w stanie cokolwiek wskazać na jakieś intelektualne...
Pojawia się pytanie, czy John Williams skomponowałby to lepiej.
Właśnie, ciekawe, czy John Williams by to skomponował lepiej. Myślę, że cały problem tej sytuacji rozbija się o to, że film korzysta bardzo mocno z dokonań Silvestriego. Znaczy filmów, z których właśnie Silvestri w latach 80. się udzielał.
Tak,
I czy John Williams byłby zainteresowany wchodzeniem w buty Silvestriego.
Tak. Tam są dokładnie przepisane, przecięte fragmenty z Back to the Future.
I tutaj musimy postawić kropkę nad tym tematem. Do tego wszystkiego powrócimy w kolejnej audycji Muzyczne Pejzaże, w której oczywiście gościem będzie, tak jak w tym wydaniu, Tomek Ludwart. Na razie dziękuję Ci, Tomku, i do usłyszenia w kolejnej audycji.
Dziękuję, do usłyszenia.